Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, jestem w China Plus CRICN i mam artykuł przed sobą. Chiński premier wzywa do pragmatycznej współpracy dla wspólnego dobra. A za Xinhua opublikowano 7 lipca. Premier Chin Li Keqiang w sobotę wezwał do pogłębienia otwartej, pragmatycznej współpracy między Chinami a krajami Europy Środkowo-Wschodniej w celu promowania wspólnego dobrobytu i rozwoju. Premier mówił o tym, gdy uczestniczył w 7 spotkaniu przywódców Chin i Europy Środkowo-Wschodniej w Sofii w Bułgarii, uznając ten otwarty, skuteczny, integracyjny charakter mechanizmu 16+1, a także jego owocne osiągnięcia. Stworzony został nowy model wielostronnej, otwartej współpracy, powiedział pan Li. Mechanizm współpracy wzmocnił fundament wzajemnego zaufania i przyniósł obustronne korzyści, a jednocześnie pomógł w rozwoju stosunków między Chinami i Unią Europejską, powiedział. Li powiedział, że na tegorocznym, corocznym spotkaniu Boao Forum dla Azji prezydent Chin Xi Jinping dał mocny sygnał, że Chiny poszerzą swoje otwarcie na świat zewnętrzny. Patrząc w przyszłość, Chiny będą nadal trzymać się ścieżki pokojowego rozwoju, konsekwentnie realizować otwartą strategię obopólnych korzyści, osiągać obopólne korzyści oraz współpracować z innymi krajami, aby zbudować nowy rodzaj stosunków międzynarodowych dla wspólnej przyszłości, dla ludzkości. Różne kraje są mile widziane, aby wykorzystać chińską gospodarkę, która się rozwija w ekspresowym tempie, aby dzielić się możliwościami rozwoju Chin, powiedział pan Li. W odniesieniu do przyszłego rozwoju mechanizmu 16+1 Li zaproponował, aby obie strony wspólnie chroniły globalizację gospodarki, wolny handel, utrzymywały wielostronny system oparty na regułach właśnie wolnego handlu, przeciwstawiały się unilateralizmowi, protekcjonizmowi, energicznie promowały liberalizację handlu, inwestycji oraz ułatwienia. Zasugerował, aby więcej krajów Europy Środkowo-Wschodniej uczestniczyło w budowie różnych form parków przemysłowych zgodnie z własnymi korzyściami i wspierało nowe siły w zakresie wspólnych innowacji, współpracy innowacyjnej. Współpraca finansowa powinna zostać wzmocniona, aby stworzyć więcej kanałów inwestycji i finansowania współpracy 16+1 w celu rozwiązywania problemów finansowych, powiedział Li. Zaprosił instytucje finansowe właśnie tych krajów 16 do uruchomienia oddziałów w Chinach. Do robienia biznesu oczywiście. Premier wezwał też do modernizacji lokalnej współpracy, intensyfikacji wymiany kulturalnej i ludzkiej między obydwoma stronami. I tutaj mamy takie zdjęcie grupowe wszystkich tych państwa. Przywódcy krajów Europy Środkowo-Wschodniej w pełni uznali owocne osiągnięcia współpracy 16+1 i pozytywnie wypowiadali się o inicjatywach współpracy zaproponowanych przez Li. Wszystkie strony zgodziły się na to, że współpraca 16+1 nie jest narzędziem geopolitycznym, ale pragmatyczną platformą współpracy gospodarczej, na której to platformie współpraca jest prowadzona zgodnie z przepisami Unii Europejskiej. Będzie to korzystne zarówno dla Chin, jak i dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej i ułatwi proces integracji europejskiej, co sprzyja umocnieniu, a nie osłabieniu Unii Europejskiej. Strony wyraziły również chęć dalszego wspierania idei otwartej współpracy, konsultacji, wzajemnych korzyści, wzajemnej współpracy typu win-win, wzmacniania współpracy w obszarach gospodarki, handlu, inwestycji, transportu, energii, turystyki, edukacji między obszarami lokalnymi społecznościami, utrzymanie multilateralizmu i wolnego handlu oraz przeciwstawienie się protekcjonizmowi oraz aby promować współpracę 16+1 na rzecz nowych postępów. Po spotkaniu Li dołączył do bułgarskiego premiera Bojka Borisowa, gospodarza 7 spotkania przywódców Chin i Europy Środkowo-Wschodniej oraz premiera Andreja Plenkovicia z Chorwacji, kolejnego kraju gospodarza na konferencji prasowej. Chiny i te kraje 16 wspólnie wydały wytyczne dotyczące współpracy, a liderzy byli świadkami podpisania ponad 20 dokumentów współpracy. Ali i Borisow przedstawili także strefę demonstracji rolnej na linii Chiny Europa Środkowo-Wschodnia. A proszę Państwa, to wszystko. Co ja mogę na ten temat powiedzieć? W mojej opinii Platforma 16 plus 1 buksuje w miejscu. To tak jak... Znaczy, nie wiem, czy Państwo rozumiecie to pojęcie buksowanie kół. Koła się kręcą, ale pojazd stoi w miejscu. I w mojej opinii tak jest. Zresztą ja się patrzę na współpracę na przykład w ramach, znaczy Chin z taka transgraniczna współpraca stoi w miejscu, która jest jakby istotą tej platformy 16 plus 1. Bo na przykład linia kolejowa z Belgradu do Budapesztu, nie wiem, który już rok się buduje. Owszem, ona jest budowana po stronie serbskiej, natomiast po stronie węgierskiej nie dzieje się nic. Problem polega na tym, że Węgry są członkiem Unii Europejskiej i tutaj właśnie wszystko. I z Unią Europejską jest gigantyczny problem. Powiedziałbym, największym problemem Europy Środkowo-Wschodniej jest właściwie to, że tych krajów 16 jest to, że 12 z nich jest w Unii. Ja podkreślam zawsze, że Unia to jest tragedia, to jest w tym rozumieniu, jaki w tej chwili Unia się pokazuje, jak pokazuje swoje kły, bardzo ostre. Tym rozumieniu Unia, to nie do takiej Unii żeśmy wstępowali. To nie do takiej Unii żeśmy wstępowali. Myśmy wstępowali do Unii suwerennych państw. W tej chwili nie ma mowy o żadnej suwerenności. I Państwo doskonale o tym wiecie. A ponadto chciałem zwrócić uwagę, że wszyscy, za wyjątkiem Orbana, znaczy za wyjątkiem ambasadora na Węgrzech, wszyscy ambasadorzy, czy ambasadorowie Unii Europejskiej w Pekinie, jakiś, nie wiem, miesiąc czy dwa miesiące temu, już nie pamiętam, mówiłem o tym, a podpisali się pod listem oburzenia, tak to można nazwać, na ideę jedwabnego szlaku. Czyli innymi słowy, nie tylko to był list podpisany przez ambasadorów Francji, Wielkiej Brytanii i tak dalej, ale to jest list również podpisany przez ambasadorów Polski, Czech i innych, Litwy i tak dalej. No to już w ogóle to jest kuriozum, swego rodzaju kuriozum, bo przecież Polska korzysta z jedwabnego szlaku, zarówno z tej części morskiej, jak i z tej części lądowej. No ale polskie sługusy w Unii Europejskiej zresztą pozostali również za wyjątkiem Węgrów, uszy po sobie i podpisali. Tutaj od dawna, jak mówię Państwu od bardzo dawna, że Unia Europejska robi wszystko, znaczy wkłada kije w szprychy o tej współpracy na tej platformie 16 plus 1. Ma swoich łajdaków, sługusów w każdym kraju Europy Środkowo-Wschodniej, w Polsce również. I to łajdactwo wykoleja, może jeszcze nie wykoleiła, ale skutecznie utrudnia współpracę na tej platformie. Skutecznie, bardzo skutecznie. Najbardziej widocznym efektem tej skutecznego wykolejania jest ta właśnie linia kolejowa z Budapesztu do Belgradu. Kolejna historia. Otóż w moich marzeniach Chiny mogłyby zbudować kolej ekspresową na trasie aż z Estonii do poprzez Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, oczywiście Polska Wschodnia. No dokładnie tak samo jak Via Baltica jest zrobiona droga, tylko że tutaj powinna być zbudowana droga kolejowa. Ja oczywiście myślę, że poświęcę temu osobny felieton. ta droga powinna się zakończyć albo w Konstancy, znaczy może nie albo. Myślę, że można było sobie wyobrazić trzy miejsca, w których ta linia kolejowa się kończyła. Tak, trzy różne. Jednym z nich byłby jakiś port głębokowodny na Ukrainie. Ale taki, który by nie byłaby to Odessa, na pewno. Nie powinna być to Odessa. Być może jakiś nowy port. Tylko port kontenerowy. Drugim miejscem widzę Konstancę w Rumunii. A trzecie miejsce to w Grecji, może właśnie ten Pireus. Pireus, no bo jest to port pod zarządem chińskim i mam nadzieję, że Chińczycy mogliby poprowadzić tą linię kolejową z Pireusa. Ona by się zaczynała na południu w Pireusie, później dołączałaby do niej Konstanca, ten odcinek z Konstancy, jeszcze odcinek z Ukrainy i to wszystko szłoby na północ przez Słowację, a południową Polskę, gdzieś tam w okolicach Bieszczadów, a południową Polskę i właśnie do góry, do Litwy, Łotwy i Estonii. Myślę, że to miałoby sens. Myślę, że to po prostu miałoby sens. No ale wiecie Państwo, dopóki to bydło z Brukseli nie pozwala nam na nic, no to myślę, że no czy inaczej, dopóki nie wybijemy się my jako Polacy na suwerenność gospodarczą, to w ogóle nie ma czynności. Myślę, że właśnie ten odcinek w Polsce byłby jednym z najdłuższych odcinków. Być może rumuński jeszcze byłby długi. W każdym razie, jakby na to nie patrzeć, to byłoby taka inwestycja byłaby idealnym sposobem na połączenie Europy Środkowo-Wschodniej z Chinami, z jedwabnym szlakiem. No ale, to trzeba chcieć. Tego muszą chcieć nie tylko Chińczycy, bo Chińczycy podejrzewam, że poszli w ten interes. Ale tutaj opór Brukseli, opór tych zdrajców, polskich zdrajców, byłby na pewno ogromny. No ale jakby na to nie patrzeć, trzeba o tym myśleć, trzeba o tym mówić, trzeba... nie wiem, no ja... moje możliwości są żadne, bo nawet już CERI nie chce ze mną, nie chce mi odpowiadać na pytania. CERI, polska redakcja CERI nie chce odpowiadać na moje pytania, bo widocznie uznali, że jestem dla nich. Że jestem nacjonalistą, więc nie jestem dla nich. No i trudno, tak to już bywa. A kogo ja mogę? Do ambasady pisałem raz czy dwa razy? Nie, żadnej odpowiedzi zero, więc co ja mogę? Pogadać sobie mogę. Mogę Państwa uświadamiać i to jest dla mnie celem zresztą. Mogę Państwa i powinienem Państwa uświadamiać w tym, jak to powinno wyglądać, jak powinny wyglądać nasze stosunki z Chinami krajów Europy Środkowo-Wschodniej, ale pamiętajcie o tym, że jest jeszcze Bruksela, tak właściwie Niemcy ze swoją ideą Mitteleuropa. Jeszcze dawną, bismarckowską chyba, ideą Mitteleuropa, no i tutaj jakby dopóki się nie pozbędziemy, dopóki zdrajcy nie będą wisieć na latarniach, to my nie mamy nic do roboty. Możemy sobie pokazać. Dziękuję, kładę się do usłyszenia.